Godzina reporterów.
Witajcie, morsiaki. To jest cotygodniowa godzina reporterów. Zaczynamy. Przez ostatni tydzień nasze morsy aktywnie pracowały, abyście mogli dziś usłyszeć najświeższe informacje z życia uczelni i nie tylko. Pierwszy reportaż dotyczy zeszłotygodniowego wykładu otwartego dr Joanny Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się na Wydziale Filologicznym UG. Tematem przewodnim były językowe środki manipulacji i perswazji w rosyjskich tekstach prasowych. A z panią doktor rozmawiała Joanna Łaszcz.
Jak wygląda język w rosyjskich mediach?
Język w rosyjskich mediach, powiedziałabym, że jest bardzo bogaty. Używa się w nim wielu środków językowych. Oczywiście zależy to od określonego gatunku, dlatego że jeżeli mówimy o artykułach i felietonach czy esejach, to one dają dużo większą możliwość wykorzystywania tych środków językowych. Jeżeli to są, powiedzmy, krótkie wiadomości, to wiadomo, że przede wszystkim nastawione są na przekazanie konkretnej informacji. Więc wtedy w takich formach rzeczywiście ten język jest takim językiem, można powiedzieć, dość suchym, a najwięcej takich ciekawostek jest właśnie w tekstach zamieszczanych nie tylko przez dziennikarzy, ale między innymi też przez pisarzy, socjologów, historyków. To są chyba takie najciekawsze teksty, które rzeczywiście obfitują w te środki językowe, bo głównie środkami językowymi się zajmują, więc bardzo bogate.
A jakie to są środki?
Powiedziałabym, że metafory i eufemizmy chyba na pierwszym miejscu. Dlatego, że w ogóle jeżeli chodzi o tą metaforę, to bogata jest literatura naukowa dotycząca użycia metafory w mediach jako takich. Nie wiem, czy z autorem też na przykład podać, który głównie się zajmuje tym. Jest to Ciudinow, który między innymi właśnie zajmuje się dyskursem politycznym na łamach prasy. I stąd w ogóle pisał bardzo wiele o tak zwanej politycznej lingwistyce. Politycznej lingwistyka i tam wyodrębnił między innymi te modele metaforyczne, o których mówiłam, i rzeczywiście te modele, jeżeli czytać te teksty, ale tak jak powiedziałam, głównie są to takie eseje, artykuły i felietony, to te modele metaforyczne rzeczywiście się tam pojawiają. Inne środki leksykalne to głównie powiedziałabym, że są to właśnie okazjonalizmy dla potrzeb danego tekstu stworzone przez danego autora, bądź odpowiednio dobrany wyraz z danego ciągu synonimicznego. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy jakiś wybór dla lepszego efektu, autor wybiera akurat taki synonim, który w tym tekście uważa, że będzie miał większą taką siłę pragmatyczną, czyli tą siłę oddziaływania na czytelnika.
Co oddziałuje na czytelnika?
No ja myślę, że właśnie umiejętnie wykorzystane środki językowe. Stąd wydaje mi się, że metafora jest najczęściej używana, bo jest najbardziej obrazowa. Raz, że pozwala w taki bardzo sposób przystępny dla czytelnika zaznajomić się z daną informacją, a po drugie jest właśnie taka bardzo atrakcyjna w swojej formie. To jest niejako takie właśnie opakowanie dla głównej treści. Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o różnego rodzaju metafory, no to tutaj mają największe pole do popisu.
A co z perswazją i manipulacją w rosyjskich tekstach prasowych?
Używane jest jedno i drugie, tylko że jeżeli właśnie odnosić to do prasy rosyjskiej, to z reguły mówi się o sredstwach manipulacji i ubieżdzenia. I wtedy tłumacząc to na język polski wychodzi, że są to środki manipulacji i przekonywania. Nie mówi się tak wprost, że to jest ta funkcja perswazyjna. Ta perswazja niejako bardziej jest właśnie opisywana, jeżeli chodzi o prace naukowe w języku polskim, gdzie rzeczywiście dochodzi do tego rozróżnienia pomiędzy manipulacją a perswazją, ale głównie zawsze podkreśla się, że też manipulacja i perswazja to nie tylko same środki językowe, które są użyte, ale ważna jest też intencja samego nadawcy, stąd ważne jest widzieć, kto napisał dany artykuł i ważne jest też niejako całe tło, czyli nie tylko same środki językowe, ale i to, co w pragmatyce jest istotne, czyli właśnie oddziaływanie plus całe tło komunikacyjne.
O czym powinien pamiętać polski czytelnik, kiedy czyta rosyjskie teksty w prasie?
To zależy, w jakim celu czyta. Czy żeby się czegoś dowiedzieć, czy czyta jako materiał językowy. Jeżeli jako materiał językowy, no to z pewnością będzie miał duże pole do popisu, żeby te środki językowe tam znaleźć. Żeby się czegoś dowiedzieć, to myślę, że zawsze, jak i w przypadku każdej innej prasy, dobrze jest przeczytać tę samą informację, ale opublikowaną albo w innym miejscu, albo przez zupełnie inny dziennik, inny periodyk, nawet innego kraju.
Godzina reporterów.
6 i 7 listopada w gdańskim klubie artystycznym Plama odbyła się już kolejna edycja festiwalu Teatru Jednego Aktora – Monoblok. W ciągu 2 dni przeglądu publiczność zobaczyła na scenie 5 najciekawszych monodramów aktualnego sezonu teatralnego. Nowym akcentem wydarzenia były spotkania autorskie po każdym spektaklu. Z Markiem Brandem, organizatorem wydarzenia i jego uczestnikami, rozmawiała Marta Zwalińska.
To już mamy 6 monodram w Plamie. Dotychczas była to forma konkursowa, teraz jest przegląd. Dlaczego taka zmiana?
Doszliśmy do wniosku, że nie chcemy stresować naszych artystów.
Mówi Marek Brand, organizator 6 festiwalu monodramu Monoblok.
A konkurs, jak sama nazwa wskazuje, polega na ocenie. To rzecz pierwsza. Poza tym też wielu było artystów, którzy niekoniecznie chcieli się ścigać w konkursie, a bardzo chcieli wystąpić na festiwalu. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, żeby festiwal miał raczej taki spokojniejszy charakter w sensie emocjonalnym, a artyści czuli się dobrze, że zrezygnujemy z przeglądu i będziemy zapraszać te teatry, które naszym zdaniem nam się spodobają. Kwalifikacja wygląda bardzo podobnie, otóż teatry nadsyłają swoje zgłoszenia. My oglądamy te, które nam się wydają z zapisu wideo fajne, poparte jakimiś recenzjami na pozostałych festiwalach w Polsce. Prowadzimy z nimi rozmowę. Oczywiście jest część też monodramów, które ja oglądałem osobiście. Zawsze jest jednak ten margines, że zaprosimy coś, co po prostu może zupełnie inaczej wyglądać na taśmie, a inaczej na scenie. To jednak mimo wszystko nagranie oddaje pewien charakter teatru. Może nie tak w 100%, ale też widać, jak to jest forma, jaki kunszt aktora. Tego się nie da ukryć, nawet na najlepszym nagraniu.
A czy coś się zmieniło na przestrzeni lat w Teatrze Jednego Aktora? Czy to teraz wygląda inaczej niż na przykład te 5 lat temu?
Ja myślę, że niewiele. To znaczy, że na palcach jednej ręki można byłoby policzyć monodramy, które nas zbijają, nie wiem, wzbudzają nas takie emocje, że nie potrafimy z tym potem sobie poradzić w sensie pozytywnym, mówię. Natomiast jest to ciągle ta sama forma, czyli walka aktora z samym sobą i publicznością. Jak zawsze ubolewam nad tym, że mało jest jednak monodramów, które idą w kierunku teatru. Mam wrażenie, że to jest raczej forma w tej chwili, która bardzo w sposób bezpośredni zwraca się do widowni, że aktorzy nie mając, znaczy może nie aktorzy, reżyserzy, nie mając może pomysłu na realizację spektaklu, raczej czynią z tego teatr absurdyczny, to znaczy takie mówienie do widowni, opowiadanie im. Staraliśmy się uniknąć, że tak powiem, takich spektakli, które by w bezpośredni sposób nawiązywały do takiej formy bezpośredniego mówienia do widza, chociaż tak z tym naszym monodramem jest. Nie oszukujmy się, jest to forma trudna, ponieważ jest pozbawiona dialogu takiego bezpośredniego, aktor jest sam na scenie, musi się do czegoś odnosić. Niemniej jednak w historii teatru jest parę monodramów, które miały wykorzystywana była scenografia, inny troszeczkę rodzaj formy teatralnej niż takiego mówienia do widza.
Podobało się Pani?
Według mnie to jest ogromne zaskoczenie. Historia w takim wydaniu naprawdę zrobiła ogromne wrażenie.
Pierwszy raz na monodramie?
Tak, muszę przyznać, że pierwszy raz.
I jak się podobało?
Bardzo dobrze, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie spodziewałem się takiej lekkości.
Czy zostaje Pan jeszcze dzisiaj? Przychodzi Pan jutro?
No jeżeli już się przyznam, jak już się zmobilizowałem, to zostanę do końca i jutro też myślę, że się pojawię.
Czyli się podoba?
Jak najbardziej.
Godzina reporterów. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Jeden z naszych reporterów udał się na trwającą od 3 października wystawę Wiedźmin w kulturze popularnej. O fantastycznym świecie Geralta z Rivii dowiecie się z reportażu Mikołaja Kamienieckiego, a jego rozmówczynią była Anna Gwoźdź.
Skąd Pani zdaniem fenomen Wiedźmina ostatnimi laty? Wow, myślę, że fenomen Wiedźmina trwał dłużej niż ostatnie lata, bo chciałam zauważyć, że to nie jest postać, która się pojawiła w 2007 roku, tylko istnieje od prawie 30 lat. Literatura już wcześniej była bardzo doceniana i poszerzała swój zasięg światowy w pięknym, równomiernym tempie.
Tutaj na wystawie możemy podzielić rzeczywiście na, można powiedzieć, kostiumy, na rzeczy związane z twórczością Sapkowskiego, fanarty, obrazy związane z książkami oraz na ekranach i gablotkach rzeczy związane bezpośrednio z grą, co najbardziej interesuje gości.
Z tego co widzę, to się dzieli i to ładnie się dzieli, bo część osób idzie na prawą stronę, gdzie jest część z grą, czyli część najnowsza, a część idzie na lewą stronę, gdzie jest część najstarsza książkowa, w sensie ta pierwotna. Dużo młodych ludzi tak od razu do PlayStation i do gablotki z grami planszowymi, karcianymi. Na wystawie można obejrzeć blisko 30 lat adaptacji Wiedźmina i jego świata w przedstawieniach od papieru, przez kostiumy, przez animacje, grę, rzeźbę. Pokazujemy rzeczy, które nie zostały wydane, nie zostały opublikowane. Pokazujemy również te znane, ale z perspektywy takiej, jak nie zastaniemy ich na półce, ponieważ no, możemy tutaj obejrzeć detal powiększeń i prace pierwotne i proces twórczy.
Do jakiej kultur rzeczywiście nawiązuje Wiedźmin?
Mitologia celtycka, arturiańska czerpie z bardzo wielu. Nie tylko z mitologii, ale też z legend, przypowieści ludowych.
Czyli każdy może coś znaleźć dla siebie, jeżeli jest zafascynowany głębiej w jakimś temacie.
Mm-hmm. Pakiet, pula odniesień jest bardzo bogata i no, wykracza poza mitologię.
Widzę tutaj na wystawie jeden obrazek podpisany Playboy. Dlaczego?
Jest to okładka Playboya z Tris Merigold, która jako pierwsza postać komputerowa w Polsce pojawiła się na okładce czasopisma męskiego.
Czy kontaktowaliście się z aktorami, czy kontaktowaliście się z twórcami filmu, tworząc tę wystawę?
Oczywiście kontaktowaliśmy się z większością osób, których tutaj pracę możemy oglądać na tej sali. To było około, tak wymienię te ważniejsze, około 9 instytucji, firm, wydawnictw i mniej więcej też tyle twórców, dzięki którym uprzejmości pozyskaliśmy te elementy, które mieli w zaciszu domowym, w szufladzie.
Ukrywali je przed światem.
Nie tyle ukrywali, co może właśnie potrzebna była taka inicjatywa jak moja. Zresztą tutaj przy początkach realizacji rozpisałam scenariusz taki na 6 stron, po czym sklepałam to wszystko w jeden akapit i rozesłałam w internet, zastanawiając się, jaki będzie odzew. Czyli
jest to, można powiedzieć, jedna z pierwszych wystaw tego typu na północy Polski.
Jest to pierwsza wystawa zajmująca się perspektywą pełną Wiedźmina. Wcześniej mogliśmy elementy spotkać na targach, w galeriach, pojedyncze rzeźby, więc no jest to pierwszy taki projekt w ogóle.
Największy element ekspozycji, który zwraca uwagę już na samym wejściu, czyli potężna statua Wiedźmina walczącego z potworem.
Jest to Geralt walczący z Południcą. Na sali znajduje się prototyp. Rzeźby powstały 33 i stoją w ważnych dla CD Projektu miejscach. Zapożyczone z pracowni artysty dzięki uprzejmości Domka Radziewicza. Udało nam się tutaj Wiedźmina z Południcą umieścić.
Godzina reporterów. I tak z fantazji przechodzimy do podróżowania. Joanna Juszczuk zakochała się w Gruzji od pierwszej wizyty, a było to 1,5 roku temu i wraca tam, kiedy tylko może. Na koncie ma już 4 podróże na Kaukaz i w ogóle nie czuje znudzenia. Mało tego, w maju planuje kolejną wyprawę, na którą kompletuje już załogę. Jeśli chcecie wybrać się z Asią w podróż albo dowiedzieć się co nieco o kulturze tego kraju, posłuchajcie koniecznie materiału Patryka Fiutka.
Ja kocham Gruzję za muzykę, za natychmiastową możliwość zmiany planów, za nieprzewidywalność tak naprawdę, za ich sposób dostosowywania się do naszego myślenia, za akceptację, za toasty, co z tego wynika, za brak upojenia alkoholowego do granic nieprzytomności, za spontaniczność kocham Gruzję, za to nawet, że przylatuję tam o 4 rano i wracam niewyspana i nieprzytomna. za coś, czego nie potrafię opisać słowami, za czekanie tam na mnie i za moją tęsknotę tam do mnie. Nazywam się Asia Juszczuk, mam 42 lata. Moja zajawka na temat Gruzji zaczęła się w maju roku 2014. Jest poniekąd kontynuacją mojego uwielbienia dla wschodu szeroko pojętego. Jestem po filologii rosyjskiej. Gdzieś zawsze ten wschód miałam w sercu, uwielbiam rosyjski. Pojechałam do Gruzji, zakochałam się w tym kraju. Chciałabym tam żyć i mieszkać, póki co. Wyjeżdżam tak często, jak tylko mogę. Mam wrażenie, że za każdym razem ciągnie mnie jeszcze bardziej, ponieważ za każdym razem przeżywam tam nowe fascynacje, nowe historie. Widzę nowe obrazy, nawet jeśli to są obrazy, które widziałam już wcześniej, to w każdym nowym świetle zyskują one nowej wagi tak naprawdę, więc związuję się z ludźmi natychmiast. Otwieram oczy, jestem w Gruzji, zasypiam, chcę być w Gruzji i nie sądzę, żeby mi się to kiedykolwiek znudziło. Moje plany, jeżeli chodzi o Gruzję, są szeroko zakrojone i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała okazję wdrożyć je w życie. Jeżeli ktoś kiedyś powiedziałby mi, albo ja bym pomyślała, że Polska jest otwartym narodem i my jesteśmy gościnni, to niestety muszę z całym szacunkiem dla nas powiedzieć, że to jest kompletna bzdura, ponieważ my jesteśmy zamknięci, zacieśniali, nie znamy swoich sąsiadów. Natomiast w Gruzji jest tak, że jak wysiadam na lotnisku, to nie jestem sama i przez żadną część czasu tam spędzanego nie jestem sama, ani jestem sama sobie pozostawiona. Jeżeli się zgubię na ulicy, bo nie sposób rozszyfrować robaczków, ja nie jestem w stanie zapamiętać na przykład, na jakiej konkretnie ulicy jest mój hostel, a wiem, w którym kierunku mam podążać. I jak zapytam kogoś o drogę, a ten ktoś nie będzie wiedział, to nie zostawi mnie, nie odwróci się i powie sorry, po prostu nie wiem, szukaj dalej. Tylko zapyta wszystkich przechodniów, cała ulica się w to zaangażuje, łącznie z policją, łącznie z panią na okulach czy na wózku, chociaż akurat na wózku chyba przesadziłam, bo nikogo na wózku tam nie widziałam. Natomiast naturalność, gościnność i wielkie serce jest to chyba ta cecha, której szukamy u drugiego człowieka przez całe życie. A tam ją tak naprawdę mamy na każdym rogu. I nie sądzę, żeby to było sztuczne, nie sądzę, żeby to było udawane. Byłam tam 5 razy, wiele sytuacji przeżyłam. Nie jakichś bardzo strasznych czy mrożących krew w żyłach, natomiast takich problemowych, które trzeba rozwiązać tu i teraz i nigdy nie byłam z tym sama. Gruzińskie toasty są przepiękne, one mają w ogóle swoją hierarchię. Są toasty, które rzeczywiście powodują, że jesteś znużony, bo trochę mamy inną kulturę i u nas na zdrowie i już. Natomiast jeżeli jest fajne tamada i ma wyczucie, a na takich trafiałam, i umie dozować to napięcie, wznosząc toasty na przykład najpierw oczywiście za gości, potem za gospodarzy, za rodzinę, za kraj, za honor, za miłość, za przemijanie, za Kaukaz. One są takie bardzo górnolotne, niektóre są pompatyczne, a niektóre są po prostu takie zwyczajne. Gruzja to jest na tyle specyficzny kraj, że o ile kierowcy, z którymi ja miałam przyjemność i ogromny zaszczyt jeździć, nie siadali za kółko pod wpływem alkoholu, absolutnie, o tyle turyści, owszem tak, zawsze są na takim fajnym, delikatnym rauszu, to może jest nawet za dużo powiedziane, natomiast wszystkie niebezpieczne drogi pokonuje się generalnie z winem w ręku. Nie myśli się o tym, w ogóle jak się jest na wycieczce, jak się poznaje coś i eksploruje jakieś nowe miejsce, to nie myśli się o tym, że stanie nam się coś złego, tylko tak naprawdę poddaje się chwili, więc jak przemierzaliśmy drogę do Omalo w Tuszeti, tą jedną z 10 najniebezpieczniejszych dróg na świecie, to nikt z nas nie pomyślał, że za chwilę możemy znaleźć się, nie wiem, kilkaset metrów na dole. Mimo, że kierowcy natychmiast ostrzegali nas, żeby nie zakładać pasu, bo wówczas jest jakiś tam promil szansy, jak spadniemy. Natomiast nikt tego realnie nie brał pod uwagę, więc to jest chyba wynik tego rauszu, to oczywiście to jest zupełnie śmieszna sytuacja, natomiast przede wszystkim chyba zaufanie, jeżeli ktoś budzi w tobie zaufanie I widzisz, jak się zachowuje, nie wiem, wpuszczając cię do samochodu, dbając o twoje bezpieczeństwo, na które ma w tej danej chwili wpływ, i widzisz jego zachowanie za tą kierownicą, to po prostu mu ufasz. Czy jesteś w górach, czy jesteś w mieście, bo nie wiem, co jest bardziej ekstremalną jazdą, czy droga Tuszecka, czy na przykład droga do Kazbegi, gdzie mijamy się czasem na trzeciego na zakrętach, gdzie nic zupełnie nie widać, a wyminąć na przykład jakiegoś tira trzeba, bo nie sposób wlec się 20 na godzinę. Ale oni robią to tak intuicyjnie. Poza tym bez przerwy trąbią, więc jak wjeżdżają w ten zakręt, wymijając na trzeciego, więc nie zdejmują ręki z klaksonu, więc to jest jakieś ostrzeżenie dla osoby jadącej z naprzeciwka. Jak się jedzie po Tbilisi, to generalnie się po prostu jedzie. Nie ważne są znaki drogowe i nieważne są przepisy, ważne kto jest szybszy i już. Ja się absolutnie nie boję, mnie to nie przeraża, natomiast w życiu nie wsiadłabym do samochodu w Gruzji z europejskim kierowcą. Przed Polakami Gruzini rozściełają faktycznie czerwone dywany. W dużej mierze za sprawą świętej pamięci prezydenta i niezależnie, muszę podkreślić, od tego, jakie są nasze poglądy polityczne na tą sprawę, niezależnie od tego, co o tym myślimy, kiedy oni mówią o naszym zmarłym prezydencie z wielkim szacunkiem, mimo wszystko o prezydencie Rzeczypospolitej Polski, można się wzruszyć i można się poczuć dumnym. I mnie to nie przeszkadza, że jest tam kult prezydenta Kaczyńskiego. W ich pojęciu i w ich mniemaniu i w 100% przekonaniu to Lech Kaczyński zatrzymał czołgi w 2008 roku. Fajnie, że tak myślą. Robi nam to bardzo dobrze. To jest świetny PR. Nigdy się nie dajemy w polityczne dyskusje, bo nie temu służą nawet wakacje. Jeżeli spędzamy tam krótki czas, tydzień, 9 dni, to nie po to, żeby rozmawiać o polityce, bo generalnie od niej uciekamy. Natomiast myślą o Polakach tylko dobrze. I uważam, że prezydent Kaczyński w 70% się do tego przyczynił. Choć zawsze byliśmy lubianym narodem, przecież nasze dzieje historyczne przenikają się od dawien dawna, więc nie jesteśmy zupełnie znikąd i to nie jest tak, że Kaczyński otworzył nam drogę do Gruzji, natomiast utorował nam teraz świetny odbiór. Tam się żyje zupełnie inaczej i choćbyśmy mówili, że oczywiście przesadzamy, że u nas jest taka gonitwa i wyścig szczurów i nie wiem, pogoń, praca, szkoła, przedszkole, dom, ewentualnie jakieś zajęcia wieczorne, to tak naprawdę tak jest. W Gruzji nie czuje się ani presji czasu, ani presji przemijania czasu, ani presji pieniądza tak naprawdę. Gruzja jest biednym krajem, jeżeli chodzi o wszystkie miasta ościenne. W Tbilisi też są dzielnice, jak dzwoni Tbilisi, gdzie widać może nawet nie tyle biedę, co zaniedbanie, co brak środków na odnowienie, nie wiem, każdej kamienicy, każdych schodów, każdego balkonu. To jest trochę tak, jak ja pamiętam ze swojego dzieciństwa u nas, jakbyśmy się cofnęli. Jest tam może mniej pieniądza, ale na pewno o wiele większy święty spokój. Nie wyobrażam sobie, żeby po wstąpieniu do Unii, po unijnych zakazach, nakazach i restrykcjach można było, nie wiem, spożywać alkohol na ulicach, bawić się tak jak robią to Gruzini, bez żadnych ograniczeń, wszędzie i zawsze, gdzie się ma tylko na to ochotę i tak jak do tego przyzwyczajeni są turyści w tej chwili, bo tak naprawdę to, co nas teraz ciągnie do Gruzji, to jest właśnie ta wolność. Ta wolność wszelako pojęta, począwszy od tego, że chodzimy tam bez zegarka tak naprawdę, jeżeli nie mamy spinki czasowej, nie patrzymy na to, co gdzie możemy zrobić, jak się zachować, oczywiście w ramach przyzwoitości, natomiast boję się, że to zostałoby im zabrane.
Godzina reporterów. Madagaskar. Człowiek, kultura, misja. To spotkanie z Danielem Kasprowiczem, które odbyło się na Wydziale Filologicznym. Zgromadzeni wysłuchali pasjonujących opowieści o Malgaszach i Madagaskarze. Podróżnik obnażył też przed słuchaczami zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty pracy misjonarza w Afryce. Jak to właściwie się stało, że student dietetyki znalazł się na krańcu świata? Jak radził sobie w trudnych, zupełnie odmiennych warunkach? I czy na Madagaskarze działa Facebook? Zapraszamy na reportaż Mateusza Dobrzyniewskiego, jak Madagaskar nauczył mnie kochać.
2011 roku. Byłem na drugim roku dietetyki, pojechałem do małej wioski w buszu, bez prądu, bez wody na miesiąc w ramach wolontariatu medycznego, gdzie z fizjoterapeutą i dentystką pracowaliśmy właśnie w tym ośrodku zdrowia. Praca polegała przede wszystkim na wyrywaniu zębów. Tak na dobrą sprawę, Afryka to nie tylko ubóstwo, malaria i problemy z niedożywieniem, ale też są to takie zwykłe ludzkie problemy. Lina była moją jedną z pacjentek, miała 8 lat i ważyła 12 kg. I dla mnie osobiście, jako dla dietetyka, było no to niezwykle trudne doświadczenie. Z racji tego, że moja praca ograniczała się tylko i wyłącznie do tego, żeby określić ich stan odżywienia, ale też nie miałem ani materiałów, ani środków, ani niczego, by tym osobom pomóc. Rano wstawałem, bo już przygotowano 15-osobowa kolejka dzieci płaczących, chorych na malarię. I to jest mój pierwszy pacjent, taki na stałe. Był bardzo niedożywiony, jak do nas trafił, bardzo słaby, odwodniony. Trzeciego dnia obcinaliśmy jego palce. Został mu tylko jeden palec, ten najmniejszy. Jest wiele takich wiosek, gdzie ludzie bez rąk, bez palców, bez stóp zakładają rodziny. I mają zdrowe dzieci. Te wioski są taką odstoją dla tych osób.
Minusem jest na pewno polskie prawo, dlatego że nie ma uregulowanego wolontariatu w polskim prawie. W innych krajach, jak Francja, Włochy, wolontariat w Afryce jest formą pracy i dostaje się za to jakieś tam wynagrodzenie, oczywiście zabezpieczenie zdrowotne. No w Polsce niestety tego nie ma. Tak? I czasem trzeba niestety siebie poświęcić w tym wszystkim i licząc się z tym, że no państwo nie pomoże w tej sprawie. Teraz wyjeżdżam troszeczkę z innej inicjatywy, dlatego że jestem już wysyłany przez Episkopat Polski, który jakby zapewnia mi wszelkie świadczenia zdrowotne. Tak? Oczywiście to nie jest to praca zarobkowa, więc nie ma wynagrodzenia, no ale jakby jest to bezpieczeństwo, że w razie jakiegoś problemu mogę wrócić do kraju i być leczony. Jeżeli chodzi o tęsknotę za rodziną, tak za Polską, to były takie dwa momenty. I to nie było Boże Narodzenie, a to było Święto Wszystkich Zmarłych, 1 listopada, kiedy właśnie u mnie w domu wszyscy spotykamy się na cmentarzu, potem jest taka kawa przy cieście w domu. No tego mi zabrakło. Tam modliłem się nad obcym grobem. No i zabrakło mi jakiegoś takiego ducha, tak, tego wszystkiego. Druga to właśnie taka tęsknota, gdy chorowałem. I człowiek myślał, że chciałby być w swoim łóżku, w swoim domu. No i to takie były dwa najtrudniejsze momenty, jeżeli chodzi o taki kontakt z Polską, tak, że chciałby się wrócić do Polski. Internet tam doszedł, ale jest bardzo słabe połączenie i tam w telefonach gdzieś można ten Facebook załapać, tak, na takim, oni mają trochę inne aplikacje niż my i co bardzo prostsze, no ale tak jak wspomniałem, gdzieś jakby te uczucia, które się zatraca tam, one się gdzieś znajduje w innych momentach, tak, typu na przykład zawsze o tym mówię, że nauczyłem się odpowiedzialności za drugiego człowieka, no, opieki nad drugim człowiekiem. Pracując z dziećmi, też jakby swoje wszystkie myśli, starania były tam przekierowane, więc polecałbym jak najbardziej. Jeżeli jest to jeszcze kogoś marzeniem, to tym bardziej nalegałbym, żeby spełniać swoje marzenia, bo też mi się wydaje, że po części jestem jakby szczęśliwy pracując tam, dlatego że realizuję swoje marzenia, by pracować z dziećmi, by podróżować, by pracować w Afryce. To wszystko da się połączyć od razu też pomagając drugiemu człowiekowi. Z tym, że trzeba też pamiętać, żeby się zabezpieczyć. Tak? Tak jak powiedziałem, polskie prawo nic nie daje i najczęściej trzeba przejść jakąś formację, przejść przez jakąś fundację, która jakby poprowadzi taką osobę do Afryki, czy do Ameryki Łacińskiej, czy gdzieś właśnie do innych krajów rozwijających się. No jak ktoś jest skryty, nieśmiały i jak niechętny do ludzi, no to nie mógłby tam pracować, dlatego że ludzi jest bardzo dużo i no jest to przede wszystkim praca z ludźmi. Nie ma innej pracy jak pracy z ludźmi. Nawet jeżeli jest to praca fizyczna na polu, no to i tak jest praca z ludźmi. Jest bardzo dużo dzieci, dzieci są bardzo otwarte i jest jakaś osoba nowa, biały człowiek, one łapią za rękę takiego człowieka, tak wieszały się na szyję, one chcą tego kontaktu, no jest to nieuniknione, tak więc osoba, która na przykład stroni od ludzi, nie mogłaby raczej się tam odnaleźć, no ale ja wierzę, że Afryka przełamuje pewne bariery, tak? I tak jak no, ja, będąc młodym człowiekiem, dopiero jakby na Madagaskarze nauczyłem się pracować z dziećmi, nauczyłem się kochać te dzieci, nauczyłem się akceptować, że dziecko czasem płacze bądź czegoś potrzebuje. Jest w tym potrzebowaniu bardzo upierdliwe, ale nauczyłem się tego tam bardzo dobrze i zacząłem może przede wszystkim to rozumieć, tak? Rozumieć potrzeby tych dzieci, być dla nich i no, to mi bardzo pomogło. Więc Afryka odblokowuje pewne momenty, tak? Pewne jakieś tam nasze problemy osobiste, jakieś nasze niedoskonałości, tak to nazwę. Każda osoba by się tam odnalazła. Nie ukrywam, że trzeba być osobą zdrową, żeby móc pracować, bo warunki są ciężkie. Czasem chudnie się 7 kg, czasem chudnie się 15 kg, czasem są różnego rodzaju problemy związane z układem pokarmowym, tak? Malaria, choroby tropikalne, więc trzeba być silnym, zdrowym człowiekiem, żeby móc też tam pracować. Można wtedy pracować po prostu przy czymś innym. Można pracować jako nauczyciel w szkole, tak? Można uczyć angielskiego, matematyki. Jeżeli ktoś zna francuski, można uczyć francuskiego. Jeżeli ktoś potrafi mówić po angielsku, jest wysyłany do krajów angielskojęzycznych. Jeżeli ktoś potrafi mówić po hiszpańsku, to hiszpańskojęzycznych. Można pracować w oratorium. Salezjański Ośrodek Misyjny, który prowadzi właśnie taką działalność misyjną i wysyła młodych ludzi, często właśnie ta praca polega na tym, że te osoby pracują w oratorium. Zajmują się młodzieżą, dziećmi, przygotowują spotkania z nimi, bawią się z nimi, wypełniają im czas, tak? Więc nie zawsze to jest taka praca medyczna. Lesua jest bratem Bliny, o której wam opowiadałem. Bliny z 2012 roku. Lesua nie chce być lekarzem, nie chce być prawnikiem. Są to takie dwa zawody, które są bardzo opłacalne na Madagaskarze, dlatego że jest dużo łapówek w tym wszystkim. I osoby najczęściej w krótkim czasie dorabiają się mnóstwo pieniędzy na Madagaskarze. Chce być rolnikiem, chce być wykształconym rolnikiem, by móc uprawiać ziemię. Pomagał na naszym polu, był bardzo w to zaangażowany. On trafił do nas, do domu dziecka, dlatego że wychowywał się razem z 12 rodzeństwa. Dla niego nie było miejsca w lepiance. Taka śmieszna z nim historia, bo on powiedział, że będzie hodował prosiaki, a on się nazywa Lesua. A świnia na Madagaskarze to Kisua. I potem szły takie żarty, Lesua, Kisua.
Celem spotkań, które organizujemy, jest przede wszystkim budowanie z jednej strony takiej świadomości różnorodności świata, różnorodności kulturowej, bo tym też głównie się w naszym kole zajmujemy. Jest to jeden z naszych celów statutowych, czyli właśnie takie uwrażliwianie na to, jak różnorodny jest świat, na to, że ludzie żyją na świecie w różnych miejscach i różnie na rzeczywistość tam spoglądają, że nasz sposób życia też nie jest takim jedynym możliwym. Cieszymy się, że tak ciekawe osoby, takie jak Daniel chociażby, tak, które zajmują się czymś być może i nietypowym, ale na pewno interesującym i godnym uwagi, że one też chcą, takie osoby jak Daniel, chcą do nas przyjechać, chcą opowiedzieć o tym, czym się zajmują i dzielić się też tym swoją pasją i że świat jest różnorodny i żeby być na to też wyczulonym, żeby nie mierzyć wszystkiego jedną miarą, żeby patrzeć na to właśnie z różnych perspektyw.
Tak jak podczas prezentacji wspomniałem, jesteśmy różni kulturowo, to na bank. Jesteśmy różni w swoich wierzeniach, w swoim patrzeniu na świat, ale jesteśmy bardzo podobni z problemami. Dziecko chce być kochane, tak samo jak dziecko w Polsce chce być kochane. Dziecko przeżywa śmierć członka rodziny, przeżywa to, że jest gdzieś samo, przeżywa to, że nie radzi sobie w szkole, tak samo jak dzieci w Polsce. Więc jakby te problemy są bardzo zbliżone. Mimo, że jest inny
model wychowywania dzieci, to matka zawsze jakby jest za dzieckiem, zawsze kocha to dziecko, nawet jeżeli na przykład tym dzieckiem cały dzień się nie zajmuje, tak, bo zajmuje się nim starsze rodzeństwo, to matka nadal to dziecko kocha, tak jak polska matka kocha swoje dziecko. Ja zawsze mówię, że my różnimy się dwoma rzeczami. Pierwsze, przede wszystkim czynnikami, które między nami gdzieś tam wirują, tak, jakieś choroby tropikalne, niedożywienie, ubóstwo tam na Madagaskarze i tymi naszymi chorobami. Druga rzecz to możliwości, które zostały nam dane. Jesteśmy dość bogatym krajem, tak? Mamy możliwość kształcenia się za darmo, korzystania z opieki zdrowotnej i no, nie brakuje nam tego. Nikt nie zostaje tutaj w potrzebie. Tam niestety oni tej możliwości nie mają. Nie ma pieniędzy, jest wielkie ubóstwo. Takie dziecko w wieku 6 lat zostaje pasterzem bydła. Gdzie u nas no, dziecko w wieku 6 lat nadal się bawi zabawkami i chodzi do zerówki. Więc jakby te możliwości i te czynniki, które gdzieś tam się poprzeplatały, nas różnią. Ale te problemy są te same. W którymś momencie człowiekowi przestaje zależeć, ale nie w tym negatywnym sensie, tak? Przestaje zwracać uwagę na takie narzekanie, przestaje zwracać uwagę na jakieś błahe problemy. Jest taka śmieszna strona gdzieś na Facebooku, problemy pierwszego świata. Pracując z dziećmi z wielkimi problemami, które na przykład dziecko, które nie jadło przez 7 dni i człowiek o tym myśli, jakby nie jest już w stanie myśleć potem o tym, że nie wiem, gdzieś tam się włosy nie wkładają, albo że nie ma jakiejś koszulki na imprezę, tak? To jakby to gdzieś odchodzi na drugi plan, tak? O czym się już nie myśli. I to narzekanie polskie od razu na polskim lotnisku gdzieś tam też zostało zauważone. Pamiętam, że się samolot spóźnił z Madagaskaru i przez to nie zdążyliśmy na samolot do Polski. Bardzo dużo właśnie takich grup było z innych części świata. No i była wielka kłótnia na lotnisku Polaków, którzy gdzieś tam bulwersowali się, że nie mogą wrócić do Polski, że chcą jak już tu i teraz samoloty. No i taki po prostu spokój. No dobrze, nie przyleciał. No Madagaskarze czekało się 9 godzin z jakimś autobusem, niektóry miał być wcześniej, a pojechał następnego dnia, więc wszyscy poszli tam krzyczeć na taką panią recepcjonistkę. Ja poszedłem do takiej pani, co po angielsku tam mówiła i ja dostałem lot po 8 godzinach, inni musieli czekać na następny dzień, żeby wylecieć o 6 rano samolotem, więc czasem takie właśnie zasada malgaska, mura, to znaczy powoli, spokojnie, nic się nie dzieje, na wszystko mamy czas. Więc to naprawdę tak, człowiek staje się wolny w tym wszystkim, więc to chyba Afryka tego uczy, tak? Dzieci tego uczą, że no, cieszy się z małych człowiek rzeczy, cieszy się, że w ogóle wrócił do domu, tak? A nie z tego, że musi dłużej poczekać.
Godzina reporterów. I tak z podróży lekkich tematów przechodzimy do tych bardziej poważnych i tak na koniec posłuchajcie sądy prosto z Warszawy, przygotowanej przez Marka Demkowicza z 97. rocznicy obchodów Święta Niepodległości.
Dlaczego pan wziął udział w obchodach dnia 11 listopada?
Ze względu na to, żeby się zjednoczyć z Polakami, żeby w końcu wyjść na ulicę i starać się coś zmienić.
Jest Święto Niepodległości, no, trzeba coś zrobić, tak? Innego.
Żeby zobaczyć zamieszki.
Ponieważ zbyt mało osób przychodzi i no, starajmy się, żeby było nas więcej.
Dobrze.
No, jest to bardzo ważne, prawda? Jeżeli ktoś jest wychowany w duchu patriotycznym, to myślę, że tak należy.
Serce po prostu nakazuje, że tu trzeba być w takiej chwili, w tym momencie, a zwłaszcza w tym przełomowym roku. Przecież mamy prezydenta, mamy wreszcie nasz rząd. Doczekałam się, dożyłam, stąd moja radość i dzisiejsze manifestowanie razem z młodymi, bo czuję się bardzo młoda duchem.
Co pani sądzi na temat problemu uchodźców?
Dopóki nie będzie dotyczyć bezpośrednio mnie i moich spraw, że osobiście w ten sposób, to nie mam nic przeciwko.
To bardzo duży problem, szczególnie, że no, przekrzywiony w tym krzywym zwierciadle mediów oficjalnych. No, jest wskazywane dziecko z mamą, a nie ludzie, którzy rzeczywiście tutaj przychodzą i dążą do socjalu i niepokoju społecznego.
Jeżeli mamy rozważać problem uchodźców, to trzeba tutaj spojrzeć dwojako na cały problem, ponieważ uchodźcami byliśmy my jako naród w czasie II wojny światowej i wcześniej. I teraz być może cała rzesza tych młodych ludzi, którzy musieli wyjechać za pracą, właściwie też mogliby mieć status uchodźcy, chociaż u nas wojna niby nie trwa. Natomiast powinniśmy mówić o imigracji bardziej niż o uchodźcach, bo absolutnie się z tym nie zgadzam. zgadzam, żebyśmy przyjmowali imigrantów. Byłam na kilku marszach, protestowałam przeciwko islamizacji Europy i uważam, że Polska jest krajem chrześcijańskim i tak ma zostać. I będziemy ostoją katolicyzmu.
To jest jeden z głównych powodów mojego uczestniczenia w tym marszu. Uważam, że jest to problem na wielką skalę i jak nie my, to nikt z tym nic nie zrobi.
Dla mnie to jest nie do przyjęcia, żeby w ogóle jakakolwiek religia wchodziła w taki kraj. To jest porażka, aż mnie trzęsie.
To już koniec Godziny Reporterów. Sylwia Legutko, do usłyszenia.
Godzina Reporterów.